Widzisz to? Jesteśmy na rozstaju dróg. W którą stronę mamy teraz iść?
Nigdzie nie widzę oznaczenia szlaku, więc nie wiem, czekaj, spojrzę na mapę. Wiesz co, mapa też nam nie mówi dokładnie, którędy biegnie szlak i którędy mamy iść. To co teraz zrobimy, Kasiu?
Nie wiem, wiesz co, chyba ta droga po lewej stronie wydaje się jakaś taka bezpieczniejsza i szersza. Myślę, że powinniśmy ją wybrać i zobaczymy, co się stanie.
Reflektor. Z uśmiechem zaczynamy niedzielę.
Niedzielę. Dzień dobry, witamy Was w audycji Reflektor 97 i 1 FM w Radiu Campus. Dzisiaj witają się z Wami Marta Jasińska
i Jerzy Chodorek. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są ksiądz Maciej Makuła, salezjanin.
Witam.
Oraz Paulina Marzec, wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.
Witam serdecznie.
W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o misjach, wolontariacie i pomocy na rzecz tych najbardziej potrzebujących.
Natomiast zanim przejdziemy do tematu, do rozmowy na temat naszej dzisiejszej audycji, chcemy posłuchać komentarza do dzisiejszej Ewangelii, a wygłosi dla nas ksiądz Przemysław Ćwiek.
Samarytanka przychodzi do studni w południe, w najgorszej porze dnia. W skwarze słońca będzie czerpać wodę, a czynność ta nie polega przecież na odkręceniu kranu z wodą, lecz jest ciężką fizyczną pracą. O tej godzinie najprawdopodobniej nikogo nie spotka i w związku z tym nikt jej nie pomoże. Czy świadomie skazuje się na taki trud? Czy wybierając tak wyjątkową porę dnia zrobiła to celowo, by nikogo nie spotkać? Rozmowa z Jezusem, wcale przez nią niezamierzona, potwierdza to przypuszczenie. Bardzo szybko bowiem dowiadujemy się, że życie osobiste kobiety jest naznaczone moralnym nieporządkiem. Łatwo wyobrazić sobie, że w takim stanie człowiek nie ma ochoty na spotkania i rozmowy z ludźmi. Co więcej, żyjąc w poczuciu winy z przekroczonego prawa moralnego, nie chce nie tylko rozmawiać z ludźmi, ale także spotykać ich spojrzeń, wzroku, w którym miesza się ocena, pogarda i odrzucenie. Poczucie wykluczenia ze wspólnoty podpowiada jej, że najlepiej przyjść do studni w najcięższej porze dnia, bo wtedy nikogo tam nie spotka. Skąd mogła przypuszczać, że jest na świecie ktoś, kto na nią czeka? Nie wiadomo, ile czasu Jezus spędził przy studni czekając na tę kobietę. Apostołowie, może zniecierpliwieni tą bezczynnością, wyruszyli do miasta na zakupy. A Jezus czeka. Ta scena jest nie tylko opisem spotkania z Samarytanką, ale każdego spotkania Boga z człowiekiem. Jezus czeka nie tylko przy studni, ale w każdym momencie naszego życia. Jest obok i szanując wolność człowieka, czeka. W czasie rozmowy z Samarytanką Jezus stawia ją przed pewną próbą. Mówi jej, by przyprowadziła swojego męża. Wie oczywiście, że mężczyzna, z którym żyje Samarytanka, nie jest jej mężem. Jak w takim razie zareaguje kobieta? Czy zacznie udawać, tłumaczyć, że mąż jest zajęty? A może spróbuje zmienić temat rozmowy, bo kwestia męża jest dla niej zbyt kłopotliwa. Samarytanka nie ucieka. Wyjaśnia Jezusowi, jak naprawdę wygląda jej życie. W odpowiedzi słyszy, że Jezus jej nie odrzuca. On ją zaprasza do prawdziwego życia.
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii wygłosił dla nas ksiądz Przemysław Ćwiek. A my już nawiązujemy do naszego tematu.
Tak, chciałbym zadać pierwsze pytanie do może księdza. Co sprawia, że młody człowiek porzuca swoją codzienność i rusza w nieznane, odległe kraje, aby poświęcić swoje siły, zdrowie, często taką codzienność na rzecz innych?
Tak, zacznę od tego, że Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie przygotowuje młodych ludzi do wyjazdów misyjnych. Jest tutaj z nami Paulina, która pracowała już w Zambii, w Ugandzie i ostatnio prawie przez rok była w Wenezueli. Myślę, że o motywację będzie można zapytać samych wolontariuszy, tutaj w tym przypadku Paulinę. Jeśli chodzi o nasz dom, ośrodek misyjny, to jest dom, który opiekuje się misjonarzami i misjonarkami salezjańskimi na całym świecie, Polakami. To jest jakby główny cel. Opieka, pomoc, każdy z nich może przyjechać do naszego domu na urlop, żeby się podleczyć. Jedną z form działalności Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie jest wolontariat. Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco. To są młodzi ludzie, których zapraszamy do nas, przygotowujemy ich i wysyłamy jako salezjanie, jako ośrodek misyjny na misje. Albo na misje krótkoterminowe, albo na misje długoterminowe. Krótkoterminowe to taki miesiąc, dwa a długoterminowe to są dłuższe, poważniejsze, roczne wyjazdy.
A zatrzymajmy się może na skrócie, który może się wydawać dla wielu tajemniczy. Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco.
Tak, MWDB, Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco. Międzynarodowy, ponieważ działamy praktycznie na całym świecie. Salezjanie pracują w 130 krajach świata, dlatego jest międzynarodowy. Wolontariat, ponieważ młodzi ludzie jadą do pracy za darmo, jako wolontariusze. I Don Bosco, czyli Don Bosco z włoskiego święty Jan Bosco, to jest założyciel Salezjanów, a więc pracujemy, działamy w duchu salezjańskim, w duchu księdza Bosco. To znaczy wolontariusze, którzy pojadą na misję, będą pracować albo z dziećmi, albo z młodzieżą, bo taki jest charyzmat, praca, rodzaj pracy salezjańskiej.
A do tego jeszcze wrócimy.
Tak, za moment zwiastuny kulturalne. Kamila Ausztol je dla nas poprowadzi o 9.15, ale zanim zwiastuny, to jeszcze na chwilkę przenieśmy się do Kasi i Piotrka, żeby zobaczyć, co u nich się dzieje.
No i co? To chyba,
co?
To chyba nie była dobra decyzja. Jednak okazuje się, że łatwiejsza i szersza droga wcale nie była dobrą opcją.
No ale to nie jest moja wina, że wybraliśmy akurat tę drogę.
No dobrze, co, nie kłóćmy się. Jakby kłótnia nic nam nie da, a tylko razem sobie poradzimy. Poczekaj, ja spojrzę na kompas i mapę. Dobrze, no to już chyba wszystko wiem. Co, kompas mówi nam, że jeżeli pójdziemy kawałek na północ, to tam skręcimy i na pewno dojdziemy do szlaku.
Zaczynamy od pytania, które mnie osobiście bardzo nurtuje. Jak to jest w Afryce z tą muzyką? Czy rzeczywiście każdy mieszkaniec ma wbudowany rytm we wszystkim, co robi? Jest to tak dostrzegalne? Czy można poprosić o ewentualną próbkę tej muzykalności?
Tak, to jest prawda, że każdy Afrykańczyk ma w sobie jakby wrodzony taki dar muzyczny, tak? Poczucie rytmu. Tam jakby nawet na mszach świętych, na śpiewach, na modlitwach porannych słychać od razu, jak dołączając się kolejne osoby, wchodzą od razu w harmonię. Także dla nich jest to zupełnie bez problemu odnaleźć rytm, czy zagrać właśnie na instrumentach na bębnach, czy na jakichś innych.
A możemy poprosić o próbkę?
Dobrze. Tu simbe fena muci simbe ciamukama ciamukama wa fe Jesu tulimulaba tulimulaba mukulumbe ciamukaba tu kirivu.
To było wspaniałe, prawda? Mogliśmy się na chwilę przenieść jakby w klimat, który jest daleko od nas, a jednocześnie stał się taki bliski.
Ja już jestem w Afryce w tym momencie.
Paulinko, mam do ciebie takie pytanie, które mnie też bardzo gdzieś interesuje. Wyjechałaś najpierw na misje krótkoterminowe, tak?
Tak, dokładnie.
Teraz byłaś na misjach już długoterminowych w Wenezueli. Powiedz nam, co tak naprawdę tam robiłaś? Jakie obowiązki należały do ciebie? Czym się zajmowałaś? Myślę, że wielu słuchaczy jest ciekawych. Jak to w praktyce wygląda?
Dobrze, więc może zacznę od Ugandy. To była moja pierwsza placówka misyjna, na którą wyjechałam. Tam trafiłam do ośrodka dla chłopców z ulicy. Mieści się w nim od 150 do 180 chłopców, w zależności czy mają czas wakacji, czy czas jakby nauki szkolnej, bo wtedy część z nich wyjeżdża do innych placówek. Tak jak wspomniałam, to jest dom dla dzieci z ulicy i oni tam mieszkają na stałe, także naszym obowiązkiem wolontariuszy jest pomoc w codziennych obowiązkach, pilnowanie, danie też przykładu swoją osobą, swoją wiarą, także pomoc w nauce, często troska, takie proste rzeczy, tak? Oczekiwanie, czy odprowadzenie dzieci chociaż kawałek do szkoły, czekanie na nich, jak wracają, wspólny posiłek i później towarzyszenie podczas zabaw, podczas zajęć sportowych, czy też nauki wieczornej, gdzie trzeba wytłumaczyć, to już w zależności kto co umie, czy matematykę, chemię, pomóc w tym, co się potrafi, tak? Z dziećmi z najmniejszymi to były zajęcia plastyczne, także jakby pole działania jest szerokie, w zależności od umiejętności tak się można dostosować. W Zambii byłam rok później na placówce właśnie na wyjeździe krótkoterminowym. Tam do moich głównych obowiązków była organizacja popołudniowych zajęć dla dzieci, oratorium. to, co ksiądz Bosko zapoczątkował. To jest czas właśnie, gdzie dzieci mogą rozwijać się duchowo, sportowo, ale także też intelektualnie. To chodzi o rozwój integralny.
A jakie były twoje zadania?
Ja prowadziłam zajęcia z koszykówki, bo akurat trenowałam kilkanaście lat. Prowadziłam też zajęcia manualne dla dzieci, dla najmniejszych, ale także taki mały chórek muzyczny, tam śpiewaliśmy. W międzyczasie, jakby przed południami, gdzie dzieci jeszcze nie były na placówce, bo tam akurat nie był to dom, gdzie dzieci były na stałe, zajmowałam się różnymi pracami, które jakby pomocą już tutaj księdzu na placówce. Czasami było to malowanie gdzieś dachu, czasami wyjazd po zakupy. To już różne rzeczy, które...
A Wenezuela?
A w Wenezueli? W Wenezueli głównym zajęciem też było zapoczątkowanie właśnie oratorium, czyli takich zajęć popołudniowych, które odbywały się każdego dnia po południu, nie tylko w niedzielę, w soboty, w dni wolne. Ale również czasami było to wizyta w domu dla dzieci z ulicy, który też mieści się właśnie na terenie naszej parafii. Tam już jest około 20 chłopców, którzy są bez rodziców, mieszkają właśnie na stale w tym domu. Także tam już to była stricte pomoc w nauce, głównie matematyka.
Powróćmy zatem do korzeni i może do źródeł, bo ksiądz może nam odpowiedzieć na te pytania. Czym jest charyzmat salezjański? Kim był Jan Bosko i dlaczego misje są tak ważne?
No tak, święty Jan Bosko to był włoski ksiądz, który się urodził w 1815 roku, zmarł, łatwo zapamiętać, 1888 w 1888 roku. On był zwykłym księdzem diecezjalnym, który zaraz po święceniach kapłańskich zaczął chodzić po ulicach Turynu i przede wszystkim zaczął dostrzegać biedę chłopców, którzy zjeżdżali do tego ogromnego miasta, które się rozwijało przemysłowo, i w pewnym momencie swojego życia chciał im pomóc, dlatego założył tak zwane oratorium, czyli miejsce, do którego mogły przyjść te dzieci, młodzież, chłopcy, którzy mogli tam się uczyć zawodu, mogli się nauczyć modlitwy, katechizmu. Mieli również taką ludzką, rodzinną opiekę ze strony księdza Bosko i jego pomocników. I w pewnym momencie ksiądz Bosko zauważył, że to się tak zaczęło rozrastać, że sam sobie nie da rady. Dlatego założył Zgromadzenie Salezjańskie, które dzisiaj liczy prawie 17 tysięcy mężczyzn, księży, braci zakonnych na całym świecie, w 130 krajach świata. I do tego założył później Siostry Salezjanki, których jest prawie 16 tysięcy. Także jest to ogromna armia ludzi, którzy pracują dla młodego człowieka. I charyzmatem salezjańskim, czyli tą misją codzienną, jest praca z dziećmi i z młodzieżą. Dodatkowo praca misyjna. Czyli jeśli ktoś chce być salezjaninem, to on wie, że będzie pracował z dziećmi, z młodzieżą, albo pojedzie na misję. Ale jak pojedzie na misję, to i tak na misjach będzie pracować z dziećmi, z młodzieżą.
Zapraszamy zatem na utwór Zabrali mi skrzydła zespołu Betel.
A o 9:30 wiadomości Karol Popławski.
Audycja Reflektor. Wracamy do rozmowy z księdzem Maciejem Makułą, salezjaninem, oraz Pauliną Mróz, wolontariuszką.
Marzec nawet, nie mróz.
No właśnie, tak też. No, bo to ta wiosna mi czasem tak w głowie poprzewraca. Paulina, jak wygląda pierwszy kontakt z obcą kulturą?
No tak, to jest na pewno niesamowite uczucie. Przynajmniej ja tak się czułam, bo wjeżdża się do zupełnie obcego kraju. Temperatura zazwyczaj jest tak, że daje jakby się znaki już od początku, że czuje się już zwykle jest w tych krajach misyjnych jest od 35 do 40 stopni. Duża wilgotność powietrza. Tak jak to jest i w krajach afrykańskich, w Ugandzie, w Zambii, czy też w Wenezueli. Muzykę, właśnie ten inny klimat da się słyszeć jakby na każdym kroku. Mnóstwo ludzi, inny język, Także, no i zapachy, to jakby to jest takie pierwsze rzeczy, które dają, które skupiają naszą uwagę, ale też przede wszystkim otwartość tych ludzi, bo zarówno w Afryce, tak jak i w Ameryce Południowej, ludzie są dużo bardziej otwarci, dużo bardziej uśmiechnięci niż tutaj w Europie. Może to wynika z dużej ilości słońca, jaka tam jest jakby przez cały rok, ale rzeczywiście to jest bardzo taka znacząca różnica.
Ja słyszałem, że jest tak, pewnie nie ma reguły, ale że pierwszy tydzień to człowiek jest w euforii, cytując tu nawet kogoś, lata po prostu zachwycając się, załóżmy, Afryką, kulturą, tymi krajobrazami, no ale jest to nieuniknione, że w pewnym momencie nachodzi ta rutyna. No jak byłaś rok w Wenezueli, to taka codzienność musi zawitać w końcu. Czy tak jest?
Oczywiście, no w pewnym sensie tak to wygląda, ponieważ taki zachwyt, no to już zależy od osoby, tak? Może trwać miesiąc, dwa miesiące, gdzie my cały czas poznajemy tą kulturę i co chwilę zachwyca nas coś innego. Później właśnie już po takim czasie 30-60 dni zaczynamy się przyzwyczajać już do tego, że jest codziennie tak ciepło, że słyszymy codziennie takie, a nie inne ptaki, że takie zapachy docierają do naszych nozdrzy, a nie inne. Ale no rutyna. Oczywiście jest tak, że wolontariusz w pewnym czasie dąży do tego, żeby wypracować sobie jakby swój plan dnia, tak? Żeby działać też jakby nie w taki sposób zupełnie dezorganizowany i niezaplanowany, ale żeby też mieć swoje stałe punkty, tak? I pracować według harmonogramu, ale zawsze jest tak, że wypada coś innego, to trzeba nagle zrobić. Czasami jest to ugotowanie obiadu, bo kucharka nie przyjdzie. Czasami trzeba pojechać gdzieś, towarzyszyć księdzu właśnie w jakichś zakupach. Czasami przyjdzie mniej dzieci, więcej trzeba zmieniać zajęcia w trakcie czy są to też różne okolicznościowe rzeczy, które trzeba przygotowywać na przykład do kościoła czy z dziećmi. Także czy taka rutyna, na pewno jest przyzwyczajenie już później do kultury, ale jakby misja cały czas przynosi coś nowego, także myślę, że jakby w taką rutynę nie popada się chyba jednak.
Tak długotrwały pobyt na misjach na pewno był pełen w różne ciekawe sytuacje, może czasami trudne. Czy było jakieś takie wydarzenie, które najbardziej zapadło ci w pamięć i w serce i którym mogłabyś się z nami podzielić?
Tak, jest wiele takich wydarzeń, które zapisały się w moim sercu już na zawsze. Jednym z takich wydarzeń jest na pewno rozmowa z 11-letnią dziewczynką, Karlą, która przychodziła na zajęcia właśnie popołudniowe, oratoryjne codziennie. Zawsze przychodziła wcześniej, starała się pomóc mi w zajęciach, przygotowywać. Widziała, że dla mnie to jest ważne, że ja też staram się jak najlepiej przygotować te zajęcia. Także ona też przychodziła wcześniej, żeby zawsze poustawiać stoliki, posprzątać salę, czy też przygotować piłki do późniejszej gry. I właśnie kiedyś, jak byłyśmy same, ona podeszła, tak jak zawsze, przytuliła się do mnie i powiedziała, że ja jestem dla niej jak trzecia mama. Że ta pierwsza mama to jest ta, która ją urodziła, druga mama to jest jej mama chrzestna, która też dużo pomaga, a ja jestem tą trzecią mamą, którą ma codziennie po południu, która przychodzi i również troszczy się o nią i jest jakby cały czas z uśmiechem, zawsze ją wita. Także no, to są takie sytuacje, takich sytuacji jest mnóstwo tak naprawdę na misjach, bo i my przyzwyczajamy się do dzieci i też te dzieci nas kochają i obdarzają właśnie swoją miłością.
Przejdźmy do strony może już teraz bardziej technicznej, bo zachęciliśmy być może kogoś ze słuchaczy i byśmy mogli teraz zadać pytanie, jak można stać się wolontariuszem.
Żeby stać się wolontariuszem w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, trzeba po prostu albo napisać do nas wolontariat@salezjani.pl, zadzwonić albo przyjechać do Ośrodka Misyjnego na Ursynowie na jedno ze spotkań, poznać ludzi, posłuchać opowieści wolontariuszy, którzy wrócili z misji, posłuchać opowieści misjonarzy, posłuchać tych wszystkich kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy już od długiego czasu do nas przyjeżdżają i chcą wyjechać na misję i zobaczyć, czy to jest dla mnie. Aby wyjechać na misję, my mamy takie wymagania, roczne przygotowanie i nie ukrywam, że te wymagania są bardzo wysokie, ale to tylko z tego powodu, że nam zależy na tym, żeby dobrze przygotować młodych ludzi do wyjazdu misyjnego. Nam zależy na młodych ludziach. To jest też charyzmat salezjański, to jest nasza, jakby, to jest wpisane w nasze serce. Nam zależy na młodych ludziach, dlatego jesteśmy wymagający. A więc roczne przygotowanie. W międzyczasie badania psychologiczne. Czy ktoś nadaje się od strony emocjonalnej do tego, żeby już wyjechać na misję. Do tego jeszcze dochodzą, powiedzmy, taka rzecz. Wolontariusz zbiera sam pieniądze na bilet. Ktoś powie, dlaczego wy nie dajecie? Dlatego, że ta motywacja wtedy jest bardzo, bardzo wysoka u takiego wolontariusza. Motywacja wyjazdu na misję. I ostatnia rzecz, no ktoś się może zapytać, czy każdy może z nami pojechać na misję? No nie każdy, nie każdy. My jesteśmy wolontariatem chrześcijańskim, dlatego zapraszamy ludzi wierzących. Ponieważ my jako salezjanie pracujemy dlatego, że wierzymy, że Bóg nas powołał. Że Jezus Chrystus jest fundamentem naszej pracy. To jest absolutny fundament. I to samo przekazujemy wolontariuszom misyjnym. Więc jeśli ktoś jest niewierzący, oczywiście jest wiele innych organizacji, z których może jechać, ale z naszej raczej nie, bo nie zrozumie naszej motywacji, nie odnajdzie się w naszej pracy salezjańskiej. Dlatego ta motywacja, chcielibyśmy, dążymy do tego, żeby ta motywacja wśród młodych ludzi, którzy wyjeżdżają z nami na misję, żeby ta motywacja miała na imię Jezus, krótko mówiąc.
A jeżeli ktoś szuka swojej drogi i trafia do ośrodka misyjnego?
Zapraszamy. Oczywiście, jak ktoś szuka, zapraszamy. Po to jest właśnie to roczne przygotowanie, żeby tą motywację oczyścić, sprawdzić, dlaczego ja chcę jechać na tę misję. To jest pierwsze pytanie, które stawiamy. Dlaczego chcesz jechać na misję? Ktoś powie, bo chcę uciec z Polski, bo mnie dziewczyna rzuciła, bo nie radzę sobie w Polsce, bo mam tyle nieprzepracowanych spraw z przeszłości, z mojej rodziny, że uciekam emocjonalnie z kraju do zupełnie obcego kraju. Ktoś szuka, jeśli oczyści motywację, zapraszamy, niech z nami pojedzie na misję, ale to jest dla nas bardzo ważne, aby ta motywacja gdzieś tam oscylowała wokół wiary, wokół Boga, wokół osoby Jezusa Chrystusa.
Wspominał ksiądz, że wolontariat salezjański jest wolontariatem międzynarodowym. Jak dużo wolontariuszy przewija się w polskim ośrodku?
Tak, wolontariat jest międzynarodowy. U nas na każdym spotkaniu comiesięcznym jest 60, 70, 80 wolontariuszy. Tych, którzy wyjadą na wakacyjne misje, jest zwykle 25-30 osób. Tych, którzy wyjeżdżają na roczne, poważne misje, jest 10-15.
Paulino, gdybyś mogła tak w dwóch, trzech zdaniach na podsumowanie zachęcić naszych słuchaczy. Myślę, że w ogóle to, co już opowiedziałaś, jest ogromną zachętą, ale no, jak powiedziałam, na takie krótkie podsumowanie dla zachęty, właśnie żeby ktoś chciał może, nie, zaangażować się w taki misyjny wyjazd.
Prosto z serca.
Dokładnie.
Dokładnie. Także ja naprawdę szczerze zapraszam każdego, kto czuje w swoim sercu choćby najmniejsze powołanie właśnie misyjne do swojej pracy, bo to na pewno zmienia życie. Tak było przynajmniej w moim przypadku, bo ośrodek misyjny jakby stał się punktem zwrotnym w moim życiu, tak? Również właśnie tak jak ksiądz powiedział, przygotowania to jest bardzo dobry czas, bardzo potrzebny czas, w którym my też naszą relację z Panem Bogiem, z Jezusem pogłębiamy. Dążymy do tego, aby On się stał naszym przyjacielem, tak? Żeby tak Go też traktować i do tego cały czas dążyć. Ale mówię, tak jak powiedziałaś, taki wyjazd misyjny zmienia, naprawdę zmienia dużo i często jest tak, że po przyjeździe już my nie jesteśmy tacy sami, oczywiście, bo tyle różnych historii, tyle rzeczy, które wydarzyły się tam na miejscu, którym my musieliśmy stawić czoło, jakby zmieniają nas, ale też my stajemy się przez to dużo bardziej otwarci, dużo bardziej silniejsi, no i przede wszystkim opierając wszystko na Panu Bogu, jakby myślę, że tutaj jesteśmy w stanie dużo, dużo bardziej znieść też na pewno, ale
zachęcasz.
Tak, zachęcam, bardzo. Tak.
Niestety nasz czas antenowy nieubłaganie dobiega końca, a jest to temat, który można byłoby poruszać coraz głębiej i głębiej, ponieważ jest bardzo ciekawy, ale niestety musimy się z naszymi gośćmi już pożegnać, także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Maciejowi i Paulinie za to, że zgodzili się do nas przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.
A już o 9:50 kolejny odcinek naszych rekolekcji Po trudach do celu, które wygłosi ojciec Norbert Kuczko, a odcinek pod tytułem Wszystko i trochę.
Po trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko.
Jakiś czas temu podczas mszy świętej rodzinnej, która ma miejsce w naszym kościele, udzielałem komunii świętej i zobaczyłem, że w kolejce stoi mała dziewczynka, tak na oko miała ze 4 lata. Widziałem, że podchodzi do komunii, ale uznałem, że jeszcze jest za mała, więc postawiłem jej na czole krzyżyk, ale ona niepocieszona odeszła i zobaczyłem, że ponownie ustawiła się w kolejce. Myślę, no to jest rzeczywiście zdeterminowana. Kiedy podeszła, ja mówię, no ty chyba jeszcze nie do komunii, a ona wtedy mówi, a dla dzieci cukielków nie będzie? I rozbawiła mnie, szczerze mówiąc, i wzruszyła, dlatego że pomyślałem sobie, jaka piękna, cudowna dziecięca bezczelność. Dziecko, które przychodzi, mówi, ja chcę wszystko. Należy mi się, daj mi wszystko. Ja nie chcę trochę, ja nie chcę krzyżyka na czoło. Chcę wszystko, to co wszyscy dostają. I uderzające dla mnie było to, że po południu tego samego dnia siedziałem w konfesjonale i słuchałem takich dorosłych historii. Historii dorosłych ludzi. I z wielu tych opowieści tak pomyślałem, że mógłbym wydobyć wspólny mianownik, że przebijało takie myślenie, które streścić można by w słowie trochę. Tak trochę chciałbym zmienić moje życie, tak żeby ono trochę było nowe, tak żeby w tym, co robię, było choć trochę więcej sensu, radości, żeby mnie ktoś choć trochę kochał. Za cenę tego jestem w stanie ładować się w jakieś poplątane związki, jakieś trudne historie. Trochę. I dlaczego tak jest, kiedy my doroślejemy, kiedy dojrzewamy, to nasz język wchodzi w takie rejestry, chcę trochę. Można powiedzieć, i tak pewnie niektórzy mogą stwierdzić, no proszę ojca, no stajemy się realistami po prostu, no nie może być tak, że wszystko, trochę. Kiedy o tym myślę, to przychodzi mi na myśl ta przypowieść, którą wszyscy dobrze znamy. O synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcze, o miłosiernym ojcu. Tam bardzo mocno uwypukla się słowo wszystko. Fascynuje mnie to, jak młodszy syn z Ewangelii wziął wszystko. Ja nawet oczami wyobraźni widzę, jak on się pakuje, pełen energii, mówi, biorę wszystko, bo to jest moje, należy mi się to. Wydał wszystko, co miał. Stracił, roztrwonił to. Jak dla mnie jest w tym dużo energii, takiej gwałtowności, ale i głupoty. No i co z tego? Ojciec mógł mu tłumaczyć, ale to by nic nie dało. Mógł grozić, ale to byłoby bezskuteczne. I myślę, że doświadczamy tego w naszym życiu, w różnych kontekstach, kiedy patrzymy, że ktoś bliski nam, ktoś ważny dla nas, niszczy siebie, a my próbujemy reagować, ale jesteśmy bezradni wobec jego wyborów. I w pewnym momencie ten syn stracił wszystko. Doświadczył ograniczeń, czegoś, czego wcześniej nie znał. Doświadczył konsekwencji głupiej wolności, w której uznał, że wszystko mu wolno, i wtedy zgłodniał. I on nie zgłodniał trochę. On cały stał się głodem. I tu uderza mnie jedna rzecz. Totalnie głodny człowiek, ten, który chciał wszystkiego do tej pory, zaczyna chcieć tylko trochę. I można powiedzieć, no skądinąd trudno się dziwić, no dotarło do niego, co nabroił. Dotarł do niego kaliber jego czynów. No i logiczne jest, że człowiek stwierdza, wtedy nic mi się nie należy. Więc skarbem będzie dostać coś trochę. I to jest kłamstwo grzechu w nas. I o tym warto pamiętać. Że grzech, że zły podpowiada, wtedy już nic ci się nie należy. Nie masz prawa do pełni szczęścia. Ty ciesz się, jeżeli choć trochę będziesz szczęśliwy. Popatrz, co masz na koncie, jakie masz czyny. I wtedy człowiek może tak w sobie się kurczyć. I zwróćcie uwagę, syn tworzy sobie w głowie scenariusz. On już sobie wyreżyserował dialogi, przewidział reakcje i ruszył w nadziei na trochę. I najbardziej poruszający moment tej historii to moment, w którym wkracza ojciec, w którym nic się nie zmieniło, bo wciąż gotów jest dawać wszystko. I przerywa synowi nieudolną przemowę, wybiega, całuje, daje mu szatę, pierścień i sandały. I można powiedzieć, no mnie te buty najbardziej wzruszają, te sandały. Synowi, który uciekał Ojciec daje buty. To jest gest, w którym przywraca mu wolność. Mówi, możesz iść dokąd chcesz. Jesteś absolutnie wolny. Ale ta wolność teraz inaczej smakuje. Bo myślę, że w tym momencie ten młodszy syn mógł powiedzieć, teraz już wiem, co to znaczy. I wiem, gdyby znał świętego Pawła, to mógłby za nim powtórzyć, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. I do tego chcę cię zaprosić, żebyś pamiętał, że Bóg jest tym, który wciąż, niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu, ma dla ciebie wszystko. Pełnię miłości, pełnię miłosierdzia, pełnię szczęścia. Jeżeli w końcu być może po jakiejś bolesnej tułaczce dojdziesz do tego, że jak mówi święty Paweł, chcesz pozostać w Chrystusie, zobaczysz i doświadczysz, że wszystko staje się nowe.
Po trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko. Rekolekcji wysłuchasz także na internetowych stronach Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo.
Audycja Reflektor dobiega końca. Żegnają się z wami Marta Jasińska
i Jerzy Chodorek.
A za konsoletą Paweł Czyżniewski. O 10:00 wiadomości Karol Popławski.
A potem zapraszamy na audycję Mała Czarna, gdzie Gosia Kwiecień i jej goście, a między innymi Pablo Pawo, będą odpowiadali na pewno ciekawe pytania.
Akademicki Radio Campus. Studencki punkt słyszenia. Radio Campus. Oh. 97.1 FM.
Do usłyszenia.